Ta dzisiejsza niedziela jest jakby takim momentem zwieńczenia troszkę tego weekendu odnowy, tak to Mirek ładnie któregoś razu nazwał, taki weekend odnowy, rozpoczyna się, kończy się coś, 14 lat, 15 rok bycia i służenia. Przyznam się, że jestem dumny z tego, że miałem okazję być na pierwszym nabożeństwie oficjalnym takim lat temu wiele. Ale chciałbym wykorzystać też tę sytuację dzisiejszą do przypomnienia fundamentów oraz jakby głównych celów i zadań, jakie stoją przed Kościołem Jezusa Chrystusa. Jakąkolwiek by sobie etykietę ten Kościół przyjął, nazwę przyjął, to wiemy, że Pan Jezus Chrystus ma tylko jeden Kościół. Tych, którzy są Jego, stanowią Jego Kościół. Od pierwszych apostołów, uczniów Jego, po XX wiek, ci wszyscy, którzy są Chrystusowi, którzy należą do Chrystusa, stanowią Jego Kościół. Potężna armia. Ale ten Kościół ma też, czy dzieli się na wspólnoty, na lokalne wspólnoty. We Wrocławiu ewangelikalnych wspólnot jest sporo. I chciałbym dzisiaj przypomnieć coś, co w naszym Kościele uznaliśmy za dość ważne, aby artykułować. I jest to moment, w którym dobrze jest, powiem pewne rzeczy, zwłaszcza zasadnicze, przypominać sobie. Żyjemy w kraju, w którym w ostatnich latach, a może roku na pewno, niektórzy powiadają, no trzeba przypominać konstytucję. Nie to, że nie znamy, tylko że trzeba pamiętać po prostu. Trzeba pamiętać te zasadnicze rzeczy. I w naszym Kościele mamy taką jedną z takich reguł podstawowych, nazywamy ją taką regułą podstawową, czym się kierujemy. A mianowicie, że nasz Pan i Mistrz Jezus Chrystus, który jest dla nas najwyższym wzorcem i autorytetem, dał przykład, że w życiu ludzi miłość i prawda muszą iść w parze. Dlatego w naszej kościelnej wspólnocie przyjęliśmy takie sławne powiedzenie, nie bardzo wiadomo czyje, ale ma parę wieków, które brzmi: w zasadach jedność, w rzeczach pierwszorzędnych, w tym, co jest jasno powiedziane, co dotyczy wiary, zbawienia, doktryny, tego, że jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę, tego w ogóle nawet nie dyskutujemy z nikim. To jest coś, co jesteśmy jedno, to, że Bóg jest jeden, ale w trzech osobach. Nie dyskutujemy nawet, chyba że komuś trzeba wytłumaczyć trochę. W zasadach jedno, w opiniach wolność. Wolność do myślenia inaczej niż mój brat, moja siostra. Wolność, która dotyczy nawet kwestii, o których mówi Pismo Święte. Pewne interpretacje. Czasem ludzie pytają, no jak to jest, że mamy jedno Pismo Święte, a tyle wyznań? No jest trochę tak, że niektóre rzeczy są powiedziane bardzo jasno, bardzo prosto, bardzo klarownie, a inne rzeczy są powiedziane tak, że można trochę i tak rozumieć, i tak. Ta zasada, jedność w zasadach, w opiniach, wolność. I kto nie pokocha tego, będzie strasznie trudnym człowiekiem do współżycia, po pierwsze. I czy to będzie w społeczeństwie, czy w kościele. Ciężko jest żyć z ludźmi, którzy chcą, aby każda opinia była taka sama. W zasadach jedność, w opiniach wolność. Znaczy obok ciebie może siedzieć brat, siostra w Chrystusie, którzy myślą w różnych rzeczach inaczej trochę niż ty. I trzeba to polubić. I na koniec, a we wszystkim miłość. Miłość jest spójnią doskonałości. I dlatego o tym też mówimy. I jeszcze jedna rzecz. Jest takie motto naszego Kościoła, które zostało ułożone lata temu. Ono brzmi: chcemy być Kościołem, który jest wierny Bogu, przyjaźni ludziom i oddani Ewangelii. Trzy słowa, trzy frazy, które warto zapamiętać. Jesteśmy powołani do tego, aby być wierni Bogu, wierni Jego Słowu, wierni Jego osobie, wierni Jego planom, misji, wierni Bogu. Ale w tym wszystkim Kościół jest powołany do tego, żeby być najbardziej życzliwą, najbardziej przyjazną wspólnotą. Tam, gdzie inni szydzą, tam naśladowcom Chrystusa nie tylko nie wypada szydzić, wręcz jakby w ich naturze jest coś takiego, że nie chcą w tą stronę iść. Przyjaźni ludziom. I ostatnie, oddani Ewangelii Jezusa Chrystusa. To jest ten zespół, powiem, wartości, zasad wiary, których staramy się trzymać. Jego głos jest najważniejszy. Cenimy głos Mojżesza, cenimy głosy proroków, cenimy głosy światłych ludzi. Ale kiedy ostatecznie za autorytet chcemy kogoś uznać, to zawsze naszym mistrzem był, jest i do końca pozostanie, pozwolę wam zgadnąć, kto. Jezus Chrystus. Kochani, przypominam te rzeczy, choć wiem, one są znane, ale są też ważne, żeby one kształtowały nasze życie. Nie można być tylko wierny Bogu i nieprzyjazny ludziom, bo Pan Jezus podniósł standardy nam. Podniósł standardy tak wysoko, mówiąc językiem sportowym, że zamiast być skoczkami wzwyż, którzy mniej więcej osiągają około 2 metrów i już mogą wygrać zawody, to Pan Jezus powiedział, pamiętacie, Mojżesz powiedział, albo napisano jest tak, ja tak, a ja wam powiadam. I zażądał, żeby poprzeczka poszła na 6 metrów w górę. I mówi, teraz proszę skakać. Oczywiście stworzył szansę do tego, dał nam Ducha Świętego i powiem, Duch Święty jest jak tyczka do skakania. Normalnie byśmy 2 metry nie przeskoczyli, ale z tyczką 6 metrów, bez tego nie damy rady. Ale te Jego prawa, Jego zasady są wspaniałe, wielkie i On też nie tylko stawia wysokie wymagania, ale też daje łaskę Bożą do tego, abyśmy mogli im sprostać. Wczoraj na naszym spotkaniu, tym takim członkowskim spotkaniu, przypomniałem to ładnie, zgrabnie powiedziane, że Biblia mówi nam o tym, że Kościół jest powołany do takich 5 głównych celów, z których wypływają też określone zadania. I naszym głównym zadaniem jest kontynuować dzieło Jezusa Chrystusa na ziemi. I najlepiej jeszcze w taki sam sposób, jak On to czynił. Co znaczy, że naszym zadaniem jest czczenie Boga, komunikowanie Ewangelii, rozwijanie więzi członkowskich, edukowanie i wychowanie wierzących oraz posługiwanie powierzonymi darami i zasobami. 5 takich rzeczy. I tych 5 rzeczy musi się pojawiać zarówno w naszym osobistym życiu. Każdy z nas decyduje, czy chce być czcicielem jedynego prawdziwego Boga, kogoś, kogo wielbi jest Bóg Wszechmogący, Pan nieba i ziemi, czy też chce czcić, wielbić, nie wiem, inne osoby czy inne sprawy. Każdy z nas decyduje o tym, czy chce dzielić się Ewangelią z innymi, czy chce to może zatrzymać dla siebie. Każdy z nas jest odpowiedzialny za to, jak się w Bożej rodzinie żyje nam i z nami. Na ile nasza obecność w Bożej rodzinie, w Bożej wspólnocie zmienia życie tej wspólnoty. Zmienia je in plus, a może in minus. Jesteśmy bardziej po stronie rozwiązywania problemów, czy może czasem tworzenia problemów. Każdy z nas jest powołany i my decydujemy o tym, na ile i jak to czynimy. Każdy z nas odpowiada za to, na ile stajemy się naprawdę uczniami Jezusa Chrystusa. Na ile uczymy się naszego mistrza. Od tego zależy nasze podobieństwo do wzorca tego człowieka 2.0, niebiańskiego Syna Człowieczego, zesłanego na ziemię, abyśmy mieli wzorzec, jak Bóg wyobraża sobie swoją rodzinę. I w końcu to od nas zależy, Czy uczymy się posługiwania? Uczymy się od Jezusa tego, że nie jesteśmy tymi, nie jesteśmy tu na ziemi po to, żeby nas obsługiwać, tylko żeby służyć. Służyć innym. A zatem przypominam tylko te rzeczy, które wiem, znamy. Dla pamięci trzeba przypominać, bo nasza pamięć bywa dziurawa. I dzisiaj, kiedy myślimy o tym nowym sezonie, kiedy myślimy o nas jako Kościele tutaj we Wrocławiu, jako wspólnocie, jesteśmy ludźmi Pana naszego Jezusa Chrystusa, których On chce mieć jako autentycznych czcicieli, ewangelizatorów, uczniów, sług, członków swojej rodziny. On nas tak traktuje i chce, abyśmy siebie i innych w ten sposób traktowali. Modliliśmy się o Tomka, również o Mirka, pastora. Modliliśmy się o liderów, bo mamy wszyscy tą świadomość, że od liderów strasznie dużo w życiu zależy. W każdej, chociażby najmniejszej wspólnocie, nawet we wspólnocie rodzinnej. Rodzice są liderami. Jeśli nie dają rady zapanować, to ta wspólnota rodzinna ma kłopoty, ma trudności. To jest bardzo ważne. Bóg, Jezus Chrystus, sprawił, że Kościół ma wyznaczony sposób przewodzenia. Na Jego czele mają stać liderzy, którzy są po to, aby służyć innym. Którzy za mistrzem powtarzają, nie jesteśmy tu po to, żeby nas obsługiwać, ale żeby pomóc. Żeby pomóc każdemu odkryć swoje powołanie, do czego jestem powołany. I to powołanie robić jak najlepiej, realizować je. Prawdopodobnie nie jeden z was, nie jedna z was, być może jesteście jedynymi osobami Jezusa Chrystusa w instytucji, w której pracujecie, w bloku, w którym mieszkacie, w osiedlu, w którym... Być może jesteście jedyną osobą, przez którą Chrystus może pokazać swój ideał tego, kim jest, jak działa, jak myśli, jak mówi, jak postępuje. Modliliśmy się o liderów, bo to jest bardzo ważne. Ale liderzy, naczelni liderzy, którzy jak gdyby... Niektórzy myślą, że liderstwo to jest taka piramida. I to jest piramida, tyle że w Kościele ta piramida leży. Ona nie jest... Pytanie nie jest, kto jest na najwyższym szczeblu, tylko kto jest na czele. W Kościele liderzy to są ci, którzy idą przodem. Dzisiaj jest tu spora grupa liderów, którzy są liderami w pewnych grupach, w pewnych służbach. Za nimi stoją, nie wiem, 5, 10, 15, może 20 innych osób. Ci koordynują, starają się, służą tym innym, żeby tamci mogli następnym służyć. W czwartek przy kolacji tutaj przyjechaliśmy z Urszulą. Spotkaliśmy się z małżeństwem Dima i Katia. To małżeństwo, którzy studiują teologię w międzynarodowej szkole, instytucji. I tam poznali też wykładowcę. Zresztą wykładowcę, który pochodzi z Wrocławia i w swoim czasie był też jednym z pastorów w waszej wspólnocie, a tam był wykładowcą jakiegoś przedmiotu. Tak się poznali. A mieszkali na Ukrainie, tam żyli, służyli, wybrali przyjechać do Polski. I my oczywiście lubimy tych wszystkich, którzy wybierają nasz kraj na miejsce swojego życia. Przyjechali tutaj do Polski, a Bóg położył im w sercu coś szczególnego. Mianowicie położył im szczególnie sprawę uczniostwa, takiego formacyjnego uczniostwa, żeby pomagać wierzącym ludziom naprawdę dorastać do tych wymiarów chrystusowych. Naprawdę uformować, nie tylko być uratowany, zbawiony, ale jeszcze uszlachetniony tak, jak Pan Bóg chce to zrobić. My to nazywamy uczniostwem. I powiem, dzisiaj mówię o nich, bo są dzisiaj z nami i oni to Od roku dowiedziałem się, że od roku modlą się o to, żeby jakoś uczniostwo we wspólnotach, tutaj też we Wrocławiu i w tej wspólnocie, odpowiadają za grupy domowe, za małe grupy różnego rodzaju, ale żeby też była taka możliwość uczniostwa, takich grup uczniowskich, pogłębiających takiej duchowej formacji. I powiem tak, oni się modlili, my tego nie planowaliśmy od ponad 10 lat. Uczniostwo dla mnie jest jakby priorytetem, pierwszą rzeczą. Każdego tygodnia spotykam się z gronem mężczyzn, a moja żona z gronem kobiet i staramy się pomagać, uczyć się, jak być naśladowcami Chrystusa. Spotkaliśmy Dimę i Katię, zaczęliśmy rozmawiać i chciałem powiedzieć tak, że chciałbym dzisiaj poprosić, oni nie wiedzą o tym, że ja ich proszę, ale wiem, że mnie rozumieją, a Katia, jesteście gdzieś, Dima, poproszę was tutaj. To są, niech oni posłużą. Chciałbym, żeby posłużyli nam jako przykład. Proszę, chodźcie tutaj. Jako przykład. Ja wiem, oni się czują skrępowani teraz. No, jasne, to my. Ja, tak, to trzeba, to nawet wrogów trzeba kochać, kochane. Ale chciałem użyć ich dzisiaj jako przykładu. To są frontowcy. To są ludzie jak każdy z nas tutaj siedzących. Pragną. Coś Bóg im szczególnie kładzie na serce. Modlą się o to. I oto dochodzi do tego, że się jakoś spotykamy. I że rozmawiamy. I że zorganizowali też piątkowy taki wieczór ze 30 osób. Niektórzy z was byli na tym. Troszkę wymienialiśmy się doświadczeniami. Będziemy pomagali też tym grupom, które będą chciały mieć ten charakter uczniowski. Chciałem po prostu powiedzieć to, że kochani, tak myślę, że chyba każdego tygodnia ktoś następny powinien stawać z innej dziedziny. Bo każdy z nas ma swoje powołania, a my liderzy jesteśmy po to, żeby pomóc i zrobić to jak najlepiej, tak żeby Pan miał z tego chwałę. I poproszę, pomódlmy się wszyscy i teraz, kiedy razem my modlimy się o ich służbę uczniostwa wśród was. Panie Boże, Ty wszystko wiesz, Ty wszystko znasz, Ty znasz ich pragnienia, Ty znasz nasze potrzeby, Ty wiesz, jaka jest potrzeba tej wspólnoty i w zakresie uczniostwa. I ośmielamy się dzisiaj prosić, Panie, pobłogosław ich tak obficie, aby mogli być takimi animatorami, Panie, takimi osobami, które pomogą też organizować i zachęcą innych do pogłębiania naszej wiedzy, poznania, naszej umiejętności, naszego stawania się podobnymi do obrazu Twojego Syna. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie, teraz i pobłogosław. Amen. Dziękuję. I przepraszam, że was tak wyrwałem. Rozumiem, Mirku, że jeszcze jedna modlitwa nas czeka za wszystkich liderów, tych, których nie widzieliście i tych, którzy byli widoczni tutaj i tych, którzy właśnie myślą o tym i w sercu czują, że coś Bóg im kładzie na serce i staną się liderami kolejnych służb. Poproszę, Mirku, chodź tutaj. I ci wszyscy, którzy są koordynatorami, liderami, już są, czy też będą?
Są.
Są. Chcemy teraz jeszcze raz o wszystkich was poprosić, aby dobry Bóg wylał swoje namaszczenie tak, aby starsi mieli całe ręce roboty, jak to zrobić, żeby podołać temu, tej realizacji Bożych planów przez życie liderów i tych wszystkich, którzy za nimi jeszcze stoją. Powstańmy wszyscy. Poprowadzisz nas? Mhm.
Widzicie ich tutaj. Pan Bóg też ich widzi, Ojcze. To jest tylko radość absolutna i przywilej, że mamy tak cudowne dary, które dałeś do Kościoła.
Panie, dziękujemy Ci.
Wspaniałych ludzi, którzy mają serce do tego, aby służyć, aby poświęcić swoje życie do tego, aby służyć innym. Ojcze, dziękuję Ci za każdego lidera. My jako Kościół, kochani, zachęcam. My jako wspólnota jesteśmy wdzięczni. Teraz mówimy Ci, Panie, dziękujemy za każdą osobę, która podejmuje się tego dzieła. Panie, modlimy się, abyś pobłogosławił i użył dla Twojej chwały. To, czego pragniemy, to pragniemy podążać za Tobą i uczyć się, Panie, iść, popełniać jak najmniej błędów, naśladować Ciebie, nigdy nie stracić Cię z oczu. Prosimy. Ojcze, za każdą z tych osób i żony, Panie, dziękując, proszę, abyś nas pobłogosławił, abyś ich używał dla Twojej chwały i nas jako wspólnotę i Kościół do tego, abyśmy zanieśli światło Ewangelii. Do tego miasta, do tego kraju, Panie, gdziekolwiek nas poślesz, bo po to nas powołałeś i to jest wielki przywilej, że obdarzyłeś nas, niedoskonałych ludzi, zaufaniem i mówisz, idźcie, głoście i chcemy to robić. Tobie jedynemu niech będzie chwała w imieniu Jezusa.
Panie, i ja dołączam do tej modlitwy. Ojcze, tak Cię gorąco teraz prosimy. Ja proszę też o Mirka. Panie, daj mu taki wzrok, żeby na jego monitorze stale Ci liderzy się pojawiali. Do modlitwy, do pomocy, do myślenia. Panie, proszę Cię o to, żeby stale na jego monitorze pojawiały się nowe osoby, które trzeba wyposażyć, doposażyć, zachęcić, podnieść, nauczyć, wysłać do szkoły, nie wiem. Panie, Ty wiesz i proszę, żeby Mirek wiedział, i żeby starszyzna wiedziała, i żeby wszyscy też ci liderzy, o których się teraz modlimy, żeby oni też pamiętali, że są nie tylko do tego, aby sami służyć swoim charyzmatem, ale żeby też przy nich inni się uczyli i też służyli swoimi charyzmatami. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie, dzisiaj. Amen.
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 Dzięki.
Dzięki, Mirku. Proszę, usiądźmy. Powiem, to jest wielka rzecz, kiedy możemy myśleć o Kościele jako sług Jezusa Chrystusa i tu każdy z nas jest jakimś sługą. Zakres większy, mniejszy, szerszy, lokalny, narodowy, międzynarodowy, daje Panie Boże. Ja powiem tak, no dzisiaj taką troszkę tutaj, rozumiem, że taką prywatę uprawiam stojąc tutaj, ale to ostatni raz, Mirku, następny razem, nie wiem. Natomiast jeżeli pozwolicie, to ja jeszcze przedłużę o dwie minuty. Ja poproszę tutaj jeszcze moją małżonkę. No, teraz możecie sobie wymyśleć, jaki ogromny strach.
Ja naprawdę się boję.
My jesteśmy małżeństwem prawie 45 lat, także Urszula... Także chciałem powiedzieć, że Urszula takich sytuacji przeżyła już dość dużo, żeby wiedzieć, że musi ochłonąć. I ja mam taki zwyczaj, że ja nie mówię wcześniej nigdy jakichś takich publicznych rzeczy, nie mówię jej, że będą, bo ją stres by zjadał przez całą noc i poranek. Tak?
No nie przesadzaj.
No, okej. Okay. Ale chciałem powiedzieć tak, że dzisiaj jest strasznie szczególny dzień w naszym życiu. To jest nasza absolutna prywata, ale podzielę się tym. Powiem tak, kiedy Mirek, ustalaliśmy z Mirkiem, która to data mogłaby być na ten weekend odnowy, była propozycja, by to był poprzedni, koniec lata i chętnie zgodziliśmy się, ale Mirek zadzwonił, mówi, wiesz, rozmawialiśmy, czy można następny weekend, czy macie. Okej, sprawdzimy. No, sprawdzaliśmy. Ja powiem tak. Zgodziliśmy się przyjechać, bo wiemy, że służba nie drużba. Natomiast dzisiejszy dzień, za parę godzin, minie dokładnie 50 lat, to nie jest ile Urszula ma lat, tylko 50 lat od momentu, kiedy mieliśmy pierwszą randkę naszą. Okej, dziękujemy, dziękujemy. Powiem tak, na parę minut Urszula przyszła na początek nowego roku do mojej szkoły. Była wtedy mistrzynią Polski w akrobatyce, musiała zmienić dla treningów w szkołę, żeby pasowało lepiej. Ja wtedy miałem cudowny wzrok. jedno spojrzenie. Nie będę, powiem tak, jakoś umówiliśmy się na niedzielę i to był 6 września. I gdzieś wieczorkiem spotkaliśmy się w jakiejś kawiarence warszawskiej, której już nie ma. Powiem tak, po roku ja miałem taką rewolucję w moim życiu duchową. To był czas, kiedy Bóg jakby pytał, co zrobisz, Andrzej, z tym nowym życiem, które ja ci dałem. I wtedy czułem, że to jest nie fair, że ja mam taką bliską więź, zakochałem się w kimś, kto nie podziela mojej wiary w Chrystusa. Przez rok bałem się jej powiedzieć, że ja jestem ewangelicznie wierzącym i że w świetle Biblii ja nie powinienem takiej relacji podtrzymywać. No i zrobiłem najlepsze, co uczeń Jezusa może zrobić. Kupiłem Nowy Testament, dałem Urszuli i powiedziałem, że to jest nasze ostatnie spotkanie, bo...
A to było dla mnie coś tak niesamowitego, że dopiero mnie zaintrygowało, co może takiemu chłopakowi młodemu, albo co może być ważniejsze dla takiego młodego chłopca, niż zakochanie się w dziewczynie. No i takim sposobem czytałam ten Nowy Testament i po roku, tak było?
Nie, po pół roku.
Po pół roku zaczęłam przychodzić do kościoła i dzięki Panu Jezusowi przyjęłam Jego do serca i zmieniłam moje życie. Zostawiłam wszystko to, co przeszkadzałoby mi w tym, żeby naśladować Go i należeć do Niego. Taka krótka historia.
No i w taki sposób... I w taki sposób Urszula urosła do rangi pierwszej służebnicy Kościoła.
Każdy ma szansę.
Słuchajcie, dzielę się tym, bo jest to coś bardzo szczególnego dla nas. Myśleliśmy, że będziemy dzisiaj w Izraelu na takiej specjalnej, pojedziemy sobie, bo tam kochamy pojechać na szczególne okazje. Ale wszystko zamknięte, a Wrocław jest otwarty. Także dziękujemy, że możemy być z wami. Niech Bóg was błogosławi. A młodym tylko powiem, uwaga, kiedy masz 16 lat, uważaj, na kogo patrzysz i jak patrzysz. Dzięki.
Ale żałujesz?
Nie, to, okay, to nie było w sensie, że ja żałuję. Ja mówię, uważaj, bo to może być twoja lepsza połówka. Dzięki, kochana. Okej, okay, i... Kiedy byłem poprzednim razem, dwukrotnie przemawiałem, nauczałem i dwukrotnie przekroczyłem granice czasowe, czego mam świadomość. W związku z czym dzisiaj ważny dzień, postanowiłem, mam takie wewnętrzne, głębokie postanowienie, że to będzie krótkie, zwarte i dość monotematyczne. I w tym dniu szczególnym zamknięcia i otwierania jak gdyby nowego zupełnie etapu, nowego etapu w życiu waszej wspólnoty. Chciałbym przywołać słowa, w zasadzie wydarzenie z życia Jezusa, a później zakończyć przesłaniem, które mam nadzieję zapamiętacie i ono będzie bardzo pomocne w dalszej drodze. Otóż była to historia, kiedy Chrystus był jeszcze nad jeziorem Genezaret, któregoś razu szedł, powoływał uczniów swoich, to był początek jego służby, ujrzał celnika imieniem Lewi, to był Mateusz, siedzący przy cle, rzekł do niego, pójdź za mną i stał się cud i ten rzucił robotę i poszedł za Chrystusem. Pozostawiwszy wszystko, wstał, poszedł za nim. Był majętnym człowiekiem, bo był poborcą podatkowym i poborcą podatkowym zawsze się jakoś lepiej żyło niż innym, a zwłaszcza jeśli potrafił te podatki zbierać lepiej. A zatem zwołał wszystkich znajomych, urządził wielkie przyjęcie. No i siedzą sobie w domu, jedzą Jezus, jego pierwsi uczniowie i faryzeusze i uczeni w piśmie. Mówią do uczniów jego, dlaczego z celnikami i grzesznikami jecie i pijecie? A Jezus odpowiadając, powiada, nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. Nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych albo grzesznych. Taka prosta rozmowa, żeby wszyscy rozumieli, dlaczego Jezus szedł na zaproszenie ludzi, którzy nie byli koniecznie upragnioną elitą tamtych czasów, a raczej negatywnie na nich patrzono. Oni zaś rzekli do Niego, to już jest rozmowa, to jest uczniowie. Uczniowie Jana często poszczą, odprawiają modły, podobnie uczniowie faryzeuszy. Twoi zaś jedzą i piją. To było normalne w tamtych czasach, w tamtej szerokości geograficznej, że faryzeusze, że prorocy, jak prorok Jan, mieli zawsze wokół siebie grono uczniów. Ludzie, którzy im towarzyszyli i dla których Jan był mistrzem. Jan powiedział, to jest taki amen. Jan powiedział, trzeba tak. Albo któryś z faryzeuszów. On tak umówi, tak wierzymy, tak postępujemy. No i padło pytanie, jak to jest, że uczniowie Jana byli swoją pobożnością, trochę się wyróżniali, bo Jan Chrzciciel się bardzo wyróżniał, nie tylko ubraniem, ale też tym, co mówił i jak. Normalnie w żydostwie było, zgrzeszyłeś, to wiesz, jakie ofiary złożyć, lecisz do świątyni, składasz ofiarę, idziesz wolny od grzechu, za który wyznałeś i złożyłeś ofiarę. A Jan? A Jan stoi nad rzeką i mówi, chodźcie do mnie, głoś im, zwiastuję. A tych, którzy wyznają grzechy przed nim, chrzci. I mówicie, jesteście czyści. Reformacja tamtych czasów. To co, do świątyni teraz chodzimy? Czy idziemy do Jana, wyznajemy grzechy, do wody, chrzest i z wody i załatwione? A zatem to były jakby trzy różne teraz szkoły. No ale zarzut jest taki, mówi, że uczniowie Jana często poszczą. Widać było, że te zewnętrzne formy pobożności były do zauważenia. No a twoi uczniowie jakoś nie widzimy, żeby pościli, tylko gdzie ich spotkamy, to przy stole jakimś siedzą. My teraz przez kilka dni jesteśmy w podróży, byliśmy w Wiśle i okolicach, spotkaliśmy się z naszymi przyjaciółmi. Jak zobaczyłem, że prawie wszystkie nasze zdjęcia z przyjaciółmi są przy stole. No bo to była taka okazja, żeby zrobić sobie wspólne zdjęcie. Ja tak myślę, moje zdjęcia świadczą o tym, że jestem dobrym uczniem Jezusa Chrystusa. Prawie zawsze można mnie zastać przy jakimś stole. No to był żart. A Jezus rzekł do nich, no czy możecie sprawić, że uczestnicy wesela będą smutni, zapuszczeni, póki jest wesele, póki jest oblubienie z nimi? Nie, nikt nie pości na weselu. Nie chodzi się na wesele po to, żeby pościć. Chociaż pamiętam taką sytuację kiedyś. Byliśmy na weselu, ślubie i weselu pewnego teraz pastora. Naprzeciwko posadził nas takich młodych ludzi, dopiero co nawróconych. I tutaj różne rzeczy, jak na weselu się dzieją. A ten klient przed nami, młody, patrzę, ma na kolanach Biblię, tak sobie czyta Biblię. Myślę, nie no, na balu to trzeba tańczyć, na weselu trzeba się weselić. Ale on był taki świeży, nie będzie zawracał sobie głowy weselem, po prostu czytał Biblię. Pan Bóg z nim. Lecz przyjdą dni, kiedy oblubieniec będzie zabrany i wówczas zaczną pościć. Także mówi, Nie obawiajcie się, oni też formy pobożnościowe podobne będą mieli. Powiedział im także podobieństwo. I teraz chciałbym, rozumiecie, jaka jest sytuacja? Sytuacja jest taka, ona jest przy stole, różne grupy ludzi pytają, jak to jest. Nie rozumieją Jezusa, nie bardzo rozumieją, jak On to wszystko układa, a wiedzą, słyszą, że to jest inaczej poukładane niż ich uczeni w piśmie, faryzeusze. A zatem Jezus teraz zwraca się do uczniów i powiada, powiedział im także podobieństwo. Nikt nie odrywa kawałka z nowej szaty, aby połatać szatę starą, bo inaczej rozedrze nowe, a łata z nowego nie będzie się nadawała do starego. Nie wiem, Jak sądzicie, czy Jezus to jest taka lekcja z jakby troski o odzież? Chciał ich nauczyć, skąd brać łaty, jak wyłatać płaszcz czy jakąś zwierzchnią szatę? Chyba nie, bo nie czekając odpowiedzi, mówi dalej, ciągnie myśl. I nikt, pierwsze było, nikt nie robi tak, żeby odrywać kawałek z nowej szaty, wklejać w starą. I nikt nie wlewa młodego wina do starych bukłaków, bo inaczej młode wino rozsadzi bukłaki, samo się wyleje i jeszcze bukłaki zniszczeją. Lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków. To druga myśl. Czy Jezus jakby wykorzystuje okazję, że jest przy stole, to jeszcze poucza ich, jak postępować z tym Beaujolais, młodym winem, które tego roku się zrodziło i będzie fermentowało. I w tamtych czasach nie było butelek, a więc takie kozie skóry i z tego robiono no, taki pojemnik na wino, do 20 litrów tam się mieściło, także to nie była taka jedna jakaś butelka, ale sporo butelek. I to była taka świeża skóra, a więc ona nie dawała się tej fermentacji, ona się układała. Wino rozpychało, a skóra się do tego układała. I Jezus powiada, nikt nie wlewa młodego wina do starych bukłaków. Dlaczego? Bo inaczej młode wino rozsadzi bukłaki, samo się wyleje i jeszcze bukłaki są zniszczone. Jeśli w taki bukłak, który już lata ma, wlano by w sensie młode wino fermentujące, to ono rozsadzi to. I ani wina nie będzie, ani bukłaka nie będzie. Co Jezus chciał powiedzieć? Ciekawe. No i na koniec jeszcze jedno nikt. I nikt napiwszy się starego, nie chce od razu młodego. Mówi bowiem, stare jest lepsze. Może pójdźmy od tyłu. Kto z nas zgadza się z powiedzeniem, stare jest lepsze? Rozumiem, że wy, którzy nie podnosicie rąk, nie wiem, albo nie macie odwagi, albo jesteście czymś zajęci, ale my generalnie jako ludzie, to siedzi w naszym genie, czy w naszych genach. Stare jest lepsze. Gdybyście widzieli te moje ulubione kapcie domowe. Stare jak... Ale jakie wygodne są. No nie ma takich... Żadne nowe kapcie nie będą tak wygodne jak stare kapcie. Kochani, Jezus jakby trzy takie zasady, które chciałbym dzisiaj wam też zostawić na ten kolejny sezon. W naturze mamy coś takiego. Stare jest lepsze. To jest założenie. Nikt napiwszy się starego nie chce od razu młodego. My wszyscy mamy problem troszkę z nowymi rzeczami. Boimy się nowych rzeczy, bo ich nie potrafimy, bo nie są takie ułożone, bo tak nie pasują do nas, jakbyśmy się razem rodzili, razem wzrastali. Kochani, w Kościele najwięcej walk toczy się właśnie o jakieś nowe rzeczy. Nic nowego pod słońcem, tylko o odświeżone rzeczy. Rzeczy, które w Kościele dzisiaj mamy, one zawsze były. Tylko może formę troszkę jakąś inną miały. A zatem chciałbym dzisiaj, przed tym nowym sezonem, pamiętajmy, że z natury rzeczy nikt od razu nie pędzi za nowym. Może jak mamy lat 15 czy 16, albo 19, a niektórym to nawet trochę wchodzi w nawyk taki, że nowe ciekawi nas na tyle, że zawsze za tym pójdziemy. Nie wiem, czy od razu weźmiemy, ale pójdziemy za tym. Pamiętajmy, mamy tendencję, że stare, znane, ulubione jest lepsze. I teraz trzeba mądrości, umiejętności, żeby powiedzieć, hej, to stare kiedyś też było nowe. Było młode, fermentowało. I trzeba sobie zgodzić się na to, że potrzebna jest nowość, fermentacja. To dzisiaj pięknie powiedziała dyrektorka tutaj szkoły niedzielnej. Nie wiemy, co będzie. Musimy być gotowi. Jak nie taki bukłak, to inny. Ale musimy Ewangelię, musimy życie wspólnotowe jakoś w jakieś ramy włożyć. Nie możemy planować, ale scenariusze możemy układać. Jeśli będzie, jak nam zamkną, to będziemy w małych grupach. Jak nie możemy iść w szerokość, to pójdziemy w głębokość. Ale nie zmarnujemy tego roku, prawda? Nie będzie nam jakiś wirus. I nie będzie nam minister zdrowia psuł naszej służby kościelnej. Ja nie mówię, żeby nie słuchać ministra zdrowia. Trzeba. Ale mam na myśli to, że znajdziemy sposób. Bo człowiek, który chce, zawsze szuka sposobu. Człowiek, który nie chce, zawsze szuka wymówki, powodu. Okej, a więc jedno mamy załatwione. Nikt nie wlewa młodego wina do starych bukłaków. Czy są na sali jakieś stare bukłaki? Słuchajcie, Pan Jezus Chrystus był absolutnie mistrzem komunikacji. I co jest wspaniałe, i ja się nie mogę wciąż tego nauczyć od Niego, ale Jezus nie tłumaczy tego wszystkiego. On po prostu powiedział przypowieść, powiedział trzy punkty, no i zmarnował im prawdopodobnie całe popołudnie. Bo oni się rozeszli i myślą, co On miał na myśli? Jak to działa? Człowiek przychodzi do domu i myśli sobie o tym, słuchaj, czy ja jestem takim starym bukłakiem, że tu nic nowego nie można w to wlać, bo inaczej rozsadzi mnie albo rozsadzi to coś nowe? Nikt nie wlewa młodego wina do starych. I powiem tak, w kościele to powinno być wypisane gdzieś tak, żeby od czasu do czasu było przypominane. Nowe rzeczy. Chrystusowe rzeczy. Musimy nadawać nowym treściom. Trzeba dawać nowe struktury, nowe formy. Nie możemy się obrażać, że forma jest zmieniona. Ewangelii nam nie wolno zmienić. Ona działa tak, jak była powiedziana 2000 lat temu, tak i dzisiaj. To samo. Wystarczy przeczytać czasami, ludzie się nawracają, rozpoznają Boga. Natomiast formy trzeba dostosować. Jeśli tego nie potrafimy, to niszczy się zawartość, niszczy się treść i niszczą się formy. Przełóżcie to sobie na swoją służbę i niech Duch Święty da każdemu z was, a zwłaszcza liderom służb najróżniejszych, mądrość, jaki nowy bukłak, jak inaczej wspólnotę, jak ułożyć sprawy, żeby to nowe wino, jakim jest poznanie Chrystusa, żeby to dobrze funkcjonowało. I na koniec jeszcze, no nie robi się tak, że do starych wszywa się łatę z nowego. Mieliśmy tutaj, mówiliśmy o tych grupach uczniowskich w piątek wieczorem i później już po wszystkim ktoś poszedł i powiedział, no ja jestem w takiej grupie, no takiej tradycyjnej grupie domowej. Czy można byłoby tak te tematy po prostu wziąć, ja od razu pomyślałem, wziąć łatę z nowego i wszyć w stare, bo stare jest fajne z różnych względów. Ono jest, funkcjonuje, tam są ludzie, tam są relacje. Czy da się to? Odpowiedziałem, sorry, nie próbujcie nawet, nie da się tak. Trzeba innego pojemnika, żeby te treści nie rozsadziły tego pojemnika, żeby nie rozsadziły tej grupy. Właśnie co obchodziliśmy 40-lecie podpisania tych wszystkich porozumień w Gdańsku. Stary system, krótko mówimy komuna. I pomysł był taki, żeby wszyć solidarność. Trudno, chcą mieć związek, dobra, wszyjemy w stary system. Tylko tak, żeby system nam się nie rozlazł. zrobimy jakieś takie wybory, że niby są wybory, a trochę popuścimy, to ta będzie łata z nowego. Ludzie powiedzą, ła! Nie. Jaki efekt? Efekt jest taki, że jak wszyli solidarność, to solidarność dzięki Bogu rozniosła stare bukłaki poprzednich systemów. Tak jest w społeczeństwie, tak jest we wspólnotach ludzkich, tak jest w Kościele. Ja bym chciał dzisiaj te słowa wam, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Mistrza, wam zostawić. Abyśmy, kiedy myślimy o tych Bożych celach, o czczeniu Boga, o głoszeniu Ewangelii, o zapraszaniu ludzi, aby byli członkami tej rodziny Bożej, o uczniostwie, które sprawia, że jesteśmy bardziej podobni do obrazu Syna, i o służbie, aby w tych wszystkich rzeczach, abyśmy pamiętali, że nowe rzeczy trzeba w nowe formy. Trzeba szukać nowych sposobów. Lidersko, nowych sposobów śpiewania, uwielbiania, wszystkiego. I niech dobry Bóg nam pomoże w tym. Wiem, że to nie jest łatwe. Wiem, jak często mnie, powiem, wnerwia, myślę, a zwłaszcza jak jakieś młode pokolenie wyskoczą z czymś typu next. I choć rozumiem, co znaczy next, i rozumiem socjologię trochę, to jednak sobie myślę, czy nie można tak pięknie, jak było w dawnych czasach? Nie, nie można. Kościół musi iść do przodu i musi stale i stale świeże, Boże, musi być w stale i stale świeżych też sposobach, formach. Będę czekał tego czasu. Powiem tak, po drodze będę pomagał tutaj też waszym starszym. Ale to powiem tak, marzę już dzisiaj o takim dniu dziękczynienia. Może za rok, może za 5 lat siądziemy sobie wszyscy i będziemy się cieszyć przed Bogiem. Koronawirus, maseczki i inne rzeczy, nieporozumienia różne. A zobaczcie, ile ludzi zdobytych. A zobaczcie, jak pogłębiona wiara. A zobaczcie, jak uszlachetnieni uczniowie Jezusa Chrystusa. A zobaczcie, ile służb. A Ciebie, Panie, Panie nieba i ziemi, Ciebie prosimy. Ty, który wylałeś swojego Świętego Ducha, aby był z nami zawsze. Ciebie, opiekunie Kościoła, Duchu Święty, prosimy, namaść nas wszystkich teraz. Namaść nas Twoją mocą, Twoją siłą. Naucz nas wsłuchiwać się w głos Mistrza. Naucz nas, Panie, tłumaczyć te Jego wspaniałe przypowieści, te Jego wypowiedzi, które są takie celujące, krótkie, ale takie w dziesiątkę trafione. Ojcze, ośmielam się dzisiaj razem z całą tą wspólnotą wołać do Ciebie. Przyjdź, pobłogosław nas, wylej swoje błogosławieństwo na nas wszystkich, tak, aby każdy z nas był coraz większym i większym błogosławieństwem dla otaczających nas. Panie, oducz nas tego kombinowania, że do starego można wszyć jakąś łatkę nową i będzie fajnie. Panie, proszę, odłucz mnie od takiego myślenia. Naucz nas, jak dobierać dobre formy do wzniosłych treści. Naucz nas, prosimy tego. Ojcze, w imieniu Twojego Syna Jezusa Chrystusa dziękujemy i prosimy, prowadź nas, aż dojdziemy wszyscy do Twojego domu. I razem będziemy się cieszyć z tego, że nie na próżno żyliśmy i nie na próżno się trudziliśmy i nie na próżno ufaliśmy Tobie i nie na próżno poświęcaliśmy się. Prowadź nas, Panie, prosimy, teraz i zawsze. Amen.